Myślę, że to wszystko, jeżeli chodzi o ogłoszenia teraz na ten tydzień. Chciałbym, żebyśmy zwrócili naszą uwagę teraz na Słowo Boże. Ilu z was jest gotowy, żeby usłyszeć coś, co Pan Jezus Chrystus będzie do nas przemawiać? Amen? Amen. Myślę, że jako ludzie Bozi, ludzie, którzy kochają Boga, chcemy się karmić, chcemy słuchać tego, co On ma nam do powiedzenia. Muszę wam powiedzieć, że no, dzisiaj nie widzę tutaj tych naszych młodych ludzi, którzy z nami byli w Bostonie. Chcę wam powiedzieć, że byliśmy właśnie na takim, co się nazywa Campus Experience i byliśmy tam, było nas około 10 osób. Jest to szkoła, college, w której można się wykształcić teologicznie, można ukończyć bachelor's, można zrobić też master's i było naprawdę, no mieliśmy taki naprawdę dobry, Boży czas. Było masę młodzieży. Szkoła ta robi to dwa razy w roku. I zawsze no, robią to na takiej zasadzie, żeby po prostu się otworzyć na potencjalnych studentów, tak? Na przyszłość. Więc pojechaliśmy. Dla mnie to była okazja, żeby odnowić też i się spotkać z moimi profesorami, dziekanami, z tym całym prezydentem, który już jest, no, w sumie jest nowy. Jak ja byłem, to był ktoś inny. I mają niesamowite świadectwo, wiecie, tak jak my tutaj mamy, jak kupowaliśmy ten budynek, to jest, było Boże prowadzenie, Boża ręka w tym wszystkim. A jak ja byłem w szkole, to byliśmy w Barrington, to jest taka miejscowość w Rhode Island, stan Rhode Island. I szkoła miała duży dług. I chcę wam tylko powiedzieć taki po prostu świadectwo krótkie tego, jaki Bóg jest dobry. U Boga nie ma rzeczy niemożliwych, prawda? Po prostu On wszystko może. Kiedy nasze możliwości się kończą, Jego dopiero się zaczynają. On często chce, żebyśmy doszli do tych końca naszej możliwości. Uderzymy w ścianę, nie wyobrażamy sobie, że dalej gdzieś możemy pójść i On wtedy ingeruje i nas przeprowadza przez tą ścianę, gdzieś to na jakiś kolejny etap naszego życia. Więc byliśmy tam i właśnie to świadectwo było no niesamowite. Szkoła miała bardzo wielki dług, jak ja w tej szkole jeszcze wtedy byłem i był mortgage i okazało się tak, że po prostu się taka duża firma jest Hobby Lobby w Stanach i to są ludzie wierzący. I gdzieś Bóg do nich przemówił i wyobraźcie sobie, kupili cały kampus, całe no, budynki, ziemię po takim koledżu, który gdzieś tam kiedyś był chrześcijańskim koledżem przez długi okres czasu i później szkoła się tam zamknęła, więc ten cały kampus stał tam przez 7 lat pusty, piękny. Hobby Lobby to kupiło za około 6-7 milionów dolarów. I wyobraźcie sobie, zainwestowali kolejne 6-7 milionów dolarów, żeby odnowić to wszystko. Tam są windy, tam są... Jak myśmy się tam teraz, ja bo pierwszy raz byłem tam i wiecie, to co myśmy, jakie warunki myśmy mieli, to ci studenci, jak tylko słyszałem, że któryś narzekał, mówię, chłopie, nie zdaję sobie sprawy, co ty w ogóle mówisz, nie? Więc mają świetne warunki, naprawdę, ale świadectwo jest takie, że ten Hobby Lobby kupili za około 6-7 milionów, zainwestowali 6-7 milionów, żeby to odrestaurować, odremontować i sprzedali dla szkoły biblijnej za 1 dolara. Jakieś coś tam prawo było, że nie mogli oddać, no to sprzedali za 1 dolara. Szkoła ta nie ma teraz w ogóle długu. Inwestują to, co jeżeli im pieniądze zostają, inwestują w ten cały kampus. Piękny, duży kampus. Jest ludzie, po prostu to jest szkoła biblijna, która po prostu uczy studentów, młodych ludzi, żeby jak ktoś idzie do tej szkoły, to poświęca się całkowicie Bogu przez 3-4 lata. Nie ma innej możliwości. 3-4 lata po prostu poświęcają się Bogu. Często młodzi ludzie wyjeżdżają na rok. Często jest tak, że wyjadą na rok i już gdzieś tam Bóg do nich przemówi i zostają na 4 lata. Więc miałem również spotkanie z tym całym prezydentem ich więc oni otwierają już też takie małe satelity, kampusy w Detroit, w Los Angeles. Chcieliby kiedyś bardzo otworzyć coś w Kanadzie, także no było naprawdę fajnie się z nimi spotkać, porozmawiać i się pomodlić. I przede wszystkim nasi młodzi ludzie byli w takim środowisku, gdzie po prostu mogli zakosztować takiego życia całkowicie tak jakby oddzielonego. Oddzielili się od tego świata i po prostu studiują się, modlą, nabożeństwa codziennie studiują Słowo Boże. Mają taką fajną też małą kaplicę, gdzie odrestaurowali ją też, odremontowali i po tej całej konferencji rano, wyobraźcie sobie tak, że mieliśmy inne plany, ale jeden z liderów nie mógł pojechać, więc ja wziąłem trójkę naszych młodych ludzi i pojechaliśmy, ale jako już 40-iloletni mężczyzna chciałem jak najszybciej wracać, tak? Oni bardzo chcieli pojechać zobaczyć Boston jeszcze i umówili się z grupą młodzieżową z New Jersey, tam od mojego szwagra, że on im obiecał, że im lunch kupi, no to oczywiście dla nich to było już najważniejsze, więc prosili mnie bardzo, żebym został troszeczkę z nimi i później wrócił, więc ja bym wrócił tutaj gdzieś no po północy, nie? Wczoraj. Ale się zgodziłem, powiedziałem pod jednym warunkiem. Jeżeli rano przyjdziecie do tej kaplicy małej i na godzinną modlitwę. Jeżeli przyjdziecie, zostaję. I będziemy zwiedzać Boston i tak dalej. Wiecie, Bóg jest taki dobry. Mówię tak, Bóg jest, no, jest niesamowity. Obudziliśmy się rano oczywiście, ale gdzieś tam było też nieporozumienie. Jedni mówili 8, jedni mówili 8:30, więc myśmy się zjawili na 8:30, a ci młodzi ludzie już od 8 już się modlili, byli sami, już się modlili na kolanach, jak żeśmy weszli. Piękna taka atmosfera uwielbienia, grali sobie takie uwielbienie i się modlili. Więc te dwie grupy, od nas i te z New Jersey, tak? I wyobraźcie sobie, ja się później tak no humorystycznie do tego podeszłem, bo mówię, Bóg jest niesamowity. Nawet się o to nie modliłem, ale słuchajcie, tak deszcz zaczął padać, wiecie, i tak się zaczęło w Bostonie błyskać i tak zaczęło grzmieć, że wybawił mnie od tej całej, wiecie, od tej całej wędrówki do Bostonu. Nie mówiłem tego dla naszych młodych ludzi, ale sobie myślę, o Boże, jaki Ty jesteś dobry, tak? Ale mieliśmy super czas w powrocie też, żeśmy, także oni to zrozumieli. Ale chcę wam powiedzieć, że naprawdę nasi młodzi ludzie są głodni spotkania z Panem. Mam nadzieję i ja im to powiedziałem, wiecie, czasami Bóg do nas przemawia i mówi nam coś konkretnego, zrobi taki jakiś mały depozyt w naszym sercu czegoś. Jakiegoś nawet pragnienia naszego, ale nawet jego pragnienia, jakieś może jego woli dla naszego życia. I wiecie, on do nas przemówi i często, żeby to się wydarzyło później, to zajmuje 5-10 lat. I wydawało mi się, że Bóg naprawdę przemówił do niektórych z naszych młodych ludzi. I powiedziałem im w tej małej kapliczce, powiedziałem im, słuchajcie, tak jak w psalmie 119 jest napisane, aby zachować Jego Słowo w swoim sercu, żebyśmy nie grzeszyli przeciwko Niemu. Więc zachęciłem ich do tego, żeby zachowali to, co Bóg im powiedział teraz tutaj, no bo przecież wracają tutaj, idą z powrotem do szkoły gdzieś. Ja nie mówię, że Bóg im przemówił do nich, że mają jechać tam do szkoły, tylko cokolwiek Bóg do nich przemówił na jakikolwiek temat, żeby zachowali to w swoim sercu, aby się tego trzymali, żeby nie pozwolili tego wykraść sobie. Ja pamiętam, do mnie Bóg przemówił, jak miałem 12 lat, słuchajcie, że pójdę do szkoły biblijnej. Miałem 12 lat i później musiałem czekać 8 lat. Wiecie, ile miałem okazji do tego, żeby mnie nieprzyjaciel obrabował z tej obietnicy Bożej? Miałem masę okazji, masę możliwości, I gdzieś tam musimy się trzymać zawsze, obojętnie ile mamy lat, jak młodzi czy obojętnie w jakim wieku jesteśmy, musimy gdzieś zachowywać to, te perły, które Bóg nam daje, te wizje czy nasze nawet pragnienia, które Bóg nam daje. Zgadzacie się z tym? Czasami jest to jakiś okres czasu, może 5-10 lat, ale Bóg dotrzyma swojej obietnicy. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj krótko zwrócili uwagę na pewien tekst, który jest bardzo ważny, bardzo, bardzo istotny i taki też no, ciekawy. Dzieje apostolskie, drugi rozdział. Dzieje apostolskie, drugi rozdział, 37 werset i zaczniemy czytać. Jest to historia ludzi, którzy przyszli do Jezusa i oddali jemu, przyszli do Boga, oczywiście przez kazanie tutaj Piotra i oddali życie Bogu Jezusowi i Bóg zaczął coś w ich życiu robić. Było to czymś niesamowitym. Na końcu tutaj tego rozdziału czytamy, że 3000 osób się nawróciło. 3000 osób przyszło do poznania prawdy. Więc zwróćmy uwagę na kilka tutaj wersetów. Zaczniemy czytać w 37 wersecie. Ja chyba mam te slajdy, jeżeli by tam ktoś mógł wyświetlić. Pod tytułem Kościół. W środę zaczęliśmy czytać i rozważać na temat kościołów. W objawieniu Jana, kim jest Kościół, jakie kościoły są tam opisane. Więc Jezus powiedział, że bramy piekielne, że On zbuduje Kościół i bramy piekła nie przemogą tego Kościoła. Wiecie, naszego Kościoła bramy piekła nawet nie mogą przemóc. Nie mogą nam zaskoczyć. Bramy piekła nie powstrzymają Kościoła, który Jezus tutaj ustanowił. 37 werset czytamy tak. Słowa te przeszyły ich do głębi serca. Przerażeni zwrócili się do Piotra i pozostałych apostołów. Drodzy bracia, co mamy teraz robić? Opamiętajcie się, odpowiedział Piotr, i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was, do wszystkich dzieci oraz do wszystkich pozostających z dala, ilu ich tylko Pan nasz Bóg powoła. W inny też sposób, jeszcze wyraźniej, składał im mocne świadectwo i zachęcał. Ratujcie się spośród tego wypaczonego pokolenia. Ci więc, którzy przyjęli jego słowa, werset 41, zostali ochrzczeni i tego dnia dołączyło do nich około 3000 osób. Wyobraźcie sobie, Jak to w ogóle było? Tyle ludzi słuchało, nagle około 3000 osób przyłączyło się do tego zgromadzenia. Wyobraźcie sobie, jakby to było tutaj u nas. Niedawno kupiliśmy budynek i ten budynek by od razu w jeden dzień już był za mały. Musielibyśmy się tego budynku pozbyć i gdzieś coś innego myśleć. Kochani, dalej czytamy. Trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie, razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie. Każda osoba była przejęta lękiem przed Panem, ponieważ za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. A wszyscy wierzący trzymali się razem i mieli wszystko wspólne. Sprzedawali przy tym posiadłości oraz mienie i uzyskane w ten sposób środki dzielili między sobą zgodnie z tym, jaką kto miał potrzebę. Codziennie też jednomyślnie zgromadzali się w świątyni i łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z wielką radością i w prostocie serca. Wielbili przy tym Boga i cieszyli się łaskawym przyjęciem u całego ludu. Pan natomiast codziennie dodawał do ich grona tych, którzy dostępowali zbawienia. Jak czytamy to, wydaje się nam niesamowite świadectwo. Jak Kościół zaczął się rozrastać. Jak Kościół zaczął rosnąć. Wydawałoby się, żeby Kościół tak wzrastał, były na pewno idealne warunki dla nich, prawda? Idealne warunki dla Kościoła, żeby mógł wzrastać. I tak jest to prawda, że oczywiście muszą być warunki pewne spełnione, ale to nie są warunki, o których my koniecznie myślimy. My jako ludzie często myślimy o warunkach takich, no, żeby była wolność, tak? Żeby głosić Ewangelię, żeby była wolność. Jest to dobre i cieszymy się wielką wolnością tutaj w Północnej Ameryce. Cieszymy się powodzeniem finansowym. Wiecie, te dwie rzeczy były im obce, tym młodym chrześcijanom, którzy zaczęli słyszeć o Jezusie, zaczęli czytać, zaczęli słuchać, co Piotr mówił. Werset 41. Ci, którzy dzięki słowom Piotra uwierzyli w Jezusa, zostali ochrzczeni i tego dnia przyłączyło się do grupy wierzących około 3000 osób. Jezus powiedział, że ja sam zbuduję, założę kościół tutaj na ziemi i powiedział, że bramy piekielne jego nie przemogą, nie powstrzymają tego kościoła. Więc pytanie się nasuwa, czy pytania, które możemy zadać, jaki to kościół właśnie, o jakim to kościele jest tutaj mowa, jakie to są warunki tego, czy składniki tego, jakie są cechy, czym cechuje się ten właśnie kościół. Więc wzór kościoła przedstawiony przez Jezusa jest dla nas teraz tak wyraźny właśnie w Dziejach Apostolskich. Czytamy o nich, że spotykali się na wieczerzy pańskiej, spotykali się na modlitwie, byli w jedności, jeden drugiego wspierał, jak jakieś potrzeby mieli, to się wspierali. Sprzedawali wszystko i rozdawali pomiędzy sobą tak, jak ktoś, komu było potrzeba. Czy wiecie, że to jest niesamowity poziom oddania się Bogu? Ludzie myślą, że nasze portfele, to co mamy, jest całkowicie odosobnione od tego, kim my jesteśmy w Chrystusie. Często tak ludzie myślą. I jak się tylko zacznie mówić o pieniądzach, o majętności, to ludzie, ja tylko chcę przychodzić, uwielbiać, mówić właściwe słowa, uwielbiać, ale moich... mojego mienia, moich pieniędzy się nie dotyka. A tutaj zauważmy niesamowicie takie oddanie się samego siebie, nie tylko naszymi słowami, tylko oni sprzedawali wszystko i jeden drugiemu pomagali. Tak jak ludziom było potrzeba. Ktoś kiedyś opisał to młode zgromadzenie chrześcijan, że byli zawsze w akcji, coś się zawsze działo, pomagali jeden drugiemu i wiecie, to nie wszystko, czym ten wczesny kościół był, ale na pewno był tym kościołem, który zawsze był w akcji. To byli ludzie, nie był kościół. To byli ludzie, znaczy budynek, jeżeli jak mówię o kościele, to nie był budynek, to byli ludzie, którzy zostali pobłogosławieni przez Boga i naprawdę moc Ducha Świętego na nich spoczęła i zostali zmienieni i przez to, że zostali zmienieni, mogli zmieniać ten świat. Naszym pragnieniem jest często, Boże, ja chcę zmienić ten świat. Ludzie idą i się kształcą i jest to bardzo ważne, istotne. Ludzie myślą, że im więcej będą mieli, tym bardziej będą mogli świat zmienić. Wiecie, jadąc, słuchałem też na Focus on the Family i teraz taki film, w sumie on jest w Ameryce, wychodzi, się nazywa Molly. Nie wiem, czy słyszeliście. Molly jest to niesamowite świadectwo człowieka w Kenii, który był sierotą i później po tym ciężkim swoim dzieciństwie w Nairobi założył biznes, miał 2 czy 3 biznesy i wiecie, stał się multimilionerem. Później gdzieś Bóg do niego przemówił, on już miał swoją rodzinę, miał 8 dzieci, wraca do domu, przychodzi i gdzieś tam Bóg do niego przemówił i powiedział: ja już nigdy nie będę pracować za pieniądze. Więc jego rodzina, jego żona, dzieci. Co się dzieje? Co jest? Wiecie, że on wszystko sprzedał, miliony dolarów zainwestował w sieroty w Kenii. I teraz oni mówią, że ich taka dalsza rodzina, dalsze dzieci, 13 tysięcy sierot przyjęli. Oddał wszystko, tylko żeby zmienić życie tym sierotom. I jest ten film właśnie teraz na Focus on the Family. Zachęcam was, jeżeli możecie. Nie wiem, czy jest to będzie możliwe tutaj w Kanadzie. Nie wiem, czy wiecie, czy tutaj w Kanadzie można... Będzie. No. Teraz już w Stanach od 3 do 6, tylko 3 dni, ale wiecie, to są po prostu, jest to zachęcające, przynajmniej dla nas, patrząc na ludzi, którzy oddają wszystko i gdzieś tam w pewnym sensie innym się oddają, oddają się Bogu. Czyli patrzymy na ten młody kościół, na to zgromadzenie, na tych ludzi, którzy słyszeli przemowę i kazanie Piotra i się nawrócili, około 3000. Byli to ludzie odkupieni, oni oddali swoje życie całkowicie Bogu. Więc podstawową rzeczą jest to, aby się całkowicie oddać Bogu. Nie tylko w tym, co mówimy, Panie, dzięki Ci za zbawienie, za odkupienie, ale tak naprawdę się całkowicie Jemu oddać. Byli to specyficzni ludzie. Wiecie, ci ludzie nie mieli jeszcze nazwy, nie zarejestrowali swojego kościoła, nie mieli budynku, nawet nie było mowy o budynku, i ich metody i jakieś takie szczególne ich sposoby nie kształtowały ich programu w tym, co byli. Po prostu Duch Święty wśród nich działał i oni działali wśród ludzi. Często w dzisiejszym tutaj świecie jest to odwrotnie. Kościoły tak się skupiają na programach. Programy spowodują, że ludzie będą się nawracać. Programy, zajęcia spowodują, że Kościół odżyje, ale życia nie ma w programach, życia nie ma w jakichś tam tylko akcjach, tylko życie jest, kiedy Duch Święty nawiedzi Kościół i nawiedzi nas jako Jego Kościół, żywy Kościół. Więc byli to ludzie odkupieni, ludzie Boży. Słyszeli, kiedy Jezus powiedział: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jana, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Wiecie, jest to niesamowite. Wiedza ludzka jest ważna i jest potrzebna, ale kiedy Bóg ci coś objawi, nic na tej ziemi się nie dorówna, nie przyrówna do tego objawienia, co ci Bóg daje. Byli to ludzie dotknięci łaską żywego Boga. Nie był to tylko jakiś, nie było to kolejne jakieś spotkanie ludzi zainteresowanych, którzy chcieli zmienić świat. Byli to ludzie o wspólnych doświadczeniach. Co ich łączyło? Wszystkich tych ludzi, tak wiele ich dzieliło. Ale tych wszystkich ludzi dzieliło jedno doświadczenie. Doświadczyli Pana Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus zamieszkał w ich sercach. To byli ludzie napełnieni Duchem Świętym. Ludzie, którzy oddali całkowicie Bogu. Piotr powiedział tym, którzy przechodzili, patrzyli, co się działo, powiedział, że że to nie są, że oni nie są pijani, że to nie są ludzie pod wpływem jakichś środków czy alkoholu, powiedział, albowiem ludzie ci nie są pijani, jak mniemacie, tak jak myślicie. Jest przecież dopiero 9 rano. Zostali napełnieni Duchem Świętym. I ten wielki ruch właśnie wczesnego Kościoła rozpoczęło się, czy był motywowany Duchem Świętym. Nie programami, nie jakimiś akcjami, ale Duchem Świętym, kierownictwem Ducha Świętego. Duch Święty użył ich poświęcenie, ich entuzjazm, zasoby, które mieli, i nawet niewielką liczbę osób, która tam właśnie była, i poprowadził ich przez pozornie, wydawałoby się, niemożliwe sytuacje. I Duch Święty ich prowadził. A wiecie, byli to ludzie modlitwy. Modlitwa była tak ważną częścią ich egzystencji, ich działania. A wiedzieli, że muszą się najpierw spotkać z twarzą w twarz z Bogiem, zanim wyjdą i się spotkają twarzą w twarz z problemami, z ludźmi, z sytuacjami. Kochani, jest ważną rzeczą to, abyśmy my sobie gdzieś tego w życiu nie zamienili. Żeby się nam nie wydawało, że możemy iść i możemy zdziałać wszystko i możemy zdobyć ten świat bez najpierw spotkania się twarzą w twarzą z Jezusem Chrystusem w modlitwie. Byli to ludzie modlitwy. Odkryli tą przewagę, którą mogli mieć, i to była właśnie moc modlitwy. Kościół ten wtedy stał przed tak wieloma trudnymi sytuacjami. Nasz świat jest pełen ludzi, którzy żyją bezcelowo. Czy znasz kogoś, kto widzisz, że żyje bez żadnego celu? Znacie takich ludzi, którzy żyją bezcelowo? Więc, kochani, musimy się o tych ludzi modlić. Musimy im przedstawiać Ewangelię, że cel naszego życia jest w Jezusie Chrystusie. Ci ludzie zaczęli się modlić, zaczęli wychodzić w mocy Ducha Świętego i ich życie miało cel. Ci ludzie, którzy patrzyli na nich, nagle nabierali ochoty tego, że widzieli ich miłość, ich zaangażowanie, ich pasję do Boga i chcieli być tego częścią. Więc chrześcijanie zaczęli się dzielić dobrą nowiną. Nie tylko na jakimś tam jednym wielkim zorganizowanej jakiejś tam ewangelizacji, ale w domach, po domach, z sąsiadami, z ludźmi, których znali. Świat stał się taką pustoszącą siłą tutaj w naszych czasach, gdzie ludzie mają trudności z utrzymaniem jakiegokolwiek pokoju w swoim życiu. Tak wiele ludzi spotykamy, którzy nie mają pokoju, gdzieś tam za czymś cały czas gonią, coś więcej chcą. Więc kiedy Kościół Boży może odnaleźć na nowo tą przewagę, którą możemy mieć w modlitwie. Kochani, w modlitwie. Wiem, że często zachęcamy jako liderzy, przychodźmy na modlitwę. Bądźmy częścią modlitwy naszego Kościoła. Jest to ważne, istotne. Wiem, że modlimy się tam, gdzie jesteśmy, po domach i modlitwa musi być istotną i wielką taką częścią naszego życia. Ale zachęcajmy jeden drugiego, żebyśmy byli częścią modlitw tutaj nawet w kościele. Przed nabożeństwem mamy modlitwę o godzinie 11. Przychodźmy, módlmy się. Byli to ludzie, którzy świadczyli, ewangelizowali. Było to dla nich czymś naturalnym. Po prostu cały czas mówili ludziom o Jezusie Chrystusie. Ich życie było tego świadectwem, ale również ich słowa. Byli tą dobrą nowiną dla tego świata, w którym żyli. Oni głosili I robili to w prostocie, w prosty sposób. Nauczali też w taki praktyczny sposób. Świadectwo Kościoła było wydawane w ich domach, na rynkach, gdzieś na drogach, jak szli jeden drugiemu, mówili o Jezusie Chrystusie. Czy słyszałeś o Jezusie, który tak niedawno żył, który się objawił, który zmartwychwstał, który się objawił? Wiecie, wydawałoby się nam, że no tak, żyjemy teraz w takich czasach, które są może bardziej trudne. Wiecie, ale to nie do końca jest taką prawdą, bo ci ludzie znaleźli się naprawdę w trudnych czasach, gdzie nie mieli wolności, wszyscy byli własnością Rzymu. Ich życie należało do cesarza, do Rzymu. Tak jak Rzym chciał, tak wszystko było robione. Były bariery pomiędzy mężczyznami i kobietami. Były bariery polityczne. Musieli gdzieś je pokonać. Były bariery ekonomiczne. Ludzie nie mieli tyle zasobów i pieniędzy. Ci, co coś mieli, to trzymali tych, co nie mieli, w ubóstwie. Był wielki rasizm. Żydzi i poganie byli po tych przeciwnych stronach. I teraz niedawno któryś z naszych gości przytoczył tą historię Filipa, który świadczył dla Etiopczyka. I wiecie, jaki to był wielki krok ze strony Filipa, że on wyszedł do osoby z innej kultury, dla osoby, który w ogóle był całkowicie z innego świata. Ale kiedy Duch Pański jest częścią tego, jest to możliwe. Jest to możliwe w naszym gronie, gdzie polski kościół się otwiera na wszystkie narody. The Branch jest owocem tego, co się zrodziło w polskich sercach, co się zrodziło gdzieś w sercu tego kościoła jeszcze jakiś czas temu. Ale wiecie, prawda jest taka, że kiedy idziemy i stawiamy te pierwsze kroki, idziemy dalej, to nie jest takie wygodne, no bo jest inaczej. Czy zgadzamy się z tym? Jest inaczej. Są zmiany. Ludzie z innych kultur przychodzą do naszego kościoła i nie rozumiemy się na tej samej płaszczyźnie. Nie mówimy na tych samych falach. Jest inaczej. Ale wiecie, ten młody kościół również z takimi barierami na co dzień się spotykał. I musieli te bariery pokonać. Musieli wyjść, musieli się otworzyć. Musieli patrzeć na człowieka jako na stworzenie Boże, a nie tylko na ich komórki, takie kultury, na ich pochodzenie. Paweł podkreśla te cechy właśnie tego kościoła i pisze do Efezjan. Wtedy bowiem zrozumiecie wraz ze wszystkimi świętymi, jak szeroka, jak długa, jak wysoka, jak głęboka jest miłość Boża dla wszystkich. I poznacie ją, choć pełne zrozumienie jej przekracza ludzkie możliwości. Więc mówi nam tutaj, że nie będziecie w stanie wszystkiego zrozumieć. Obojętnie jak mądrzy będziecie i będziecie mieli dobre poznanie i Boże poznanie, gdzieś nie jesteśmy w stanie ludzkim rozumem tego wszystkiego ogarnąć. Modlę się, dalej mówi, również o to, aby inni ludzie mogli dostrzec w naszym życiu cechę samego Boga. Modlę się, aby inni ludzie mogli w nas, jako Polakach, którzy tutaj przyjechaliśmy, aby zapewnić jakiś lepszy byt dla naszej rodziny, dla naszych dzieci, aby inni ludzie mogli dostrzec w naszym życiu cechy samego Boga. Jest to moją modlitwą, jest to moim pragnieniem. Myślę, wizją naszego Kościoła. To nie było dla nich czymś prostym, czy bez nawet jakichś starć, czy jakiegoś napięcia. Wiecie, że w takich sytuacjach zawsze gdzieś tam jakieś nieporozumienia nawet są. To nie było dla nich czymś prostym, ale ci ludzie nie pozwolili, żeby rzeczy ich różniły i żeby rzeczy ich może odciągnęły jeden od drugiego, tylko patrzyli na to, co ich łączyło. Czym razem byli w Chrystusie. Każde życie jest drogocenne dla Pana Jezusa Chrystusa. My jako ludzie tutaj, jako Polacy, polski Kościół pełny Ewangelii, kochamy na The Branch, mamy ludzi z różnych narodowości. Jest to dla mnie piękne, jest to coś niesamowite, jest to Boże. Musimy się nauczyć kochać innych ludzi, musimy się nauczyć kochać inne narody i wiem, że to robimy. Tak jak Chrystus nas umiłował. Już zakończając, i chciałbym, żebyśmy może zaśpiewali jedną pieśń, może dwie. Wiecie, byli to ludzie uwielbienia, oni spotykali się na czas uwielbienia. Ilu z was lubi, kocha uwielbienie, kiedy możemy uwielbiać Boga, możemy się modlić? Jest to czymś niesamowitym, wiecie, kiedy możemy w wolności przychodzić i po prostu wielbić Boga. I jako ludzie Boży, kiedy przychodzimy i się spotykamy z Nim twarzą w twarz, kiedy tak jak Mojżesz się spotkał z Bogiem przy tym krzewie, który płonął, ale nigdy nie spłonął, i kiedy zszedł z góry, ludzie widzieli, że on się spotkał z Bogiem. Tak ty i ja, kiedy uwielbiamy Boga, kiedy jesteśmy częścią tej społeczności z Nim, twarzą w twarz, możemy wtedy wyjść i pójść w ten świat i głosić Ewangelię twarzą w twarz. Możemy stawić czoła ludziom czy sytuacjom twarzą w twarz. Kochani, uwielbienie jest tak istotne i tak ważne. Nie wiem, ilu z was się przyłapuje na tym, jedziesz samochodem i uwielbiasz Boga i tak sobie myślisz, upatrzysz gdzieś tam w lewo czy w prawo, ktoś się na ciebie patrzy, a ty śpiewasz i łzy ci lecą i nawet rękę do góry podnosisz i wołasz do Boga i oni się patrzą na ciebie tak, jakby coś nie tak z tobą było. Wiecie, jest za mało takich ludzi, którzy właśnie tak wyglądają. My wszyscy powinniśmy być tym zachęceni. Świadectwo takie chcę wydać, które w sumie Daniel na dole nam powiedział o swojej babci. Mówi, że ceni to w swojej babci, że ma ustalony czas. I nie wiem, czy gdzieś tam, no, musimy do takich rzeczy dojrzeć, ale ona ma ustalony czas, kiedy codziennie chwali Boga. Musi zostawić wszystko, odizolować się i chwalić Boga. Powiedział nam takie świadectwo, jak ją przyjechała z Polski i ją wzięli, żeby zobaczyć wodospad Niagara. Już jej ciężko było chodzić, wzięli taki wózek i z nią szli wszędzie, pokazywali jej ten wodospad. I wiecie, przyszła gdzieś koło godziny 6:00 i ona już się tak zaczęła niecierpliwić. Oni nie wiedzieli, co było grane, co jest. Ona mówi, słuchajcie, musimy gdzieś tutaj pójść, musimy coś, bo muszę zacząć Boga uwielbiać, chcę Boga uwielbiać o godzinie 6:00. Mówi, wodospad tam będzie, możemy później wrócić. Zachęciło mnie to i zbudowało mnie to, że po prostu ta kobieta miała wbudowany w swój dzień czas, który obojętnie co robiła i gdzie była, chce Boga wielbić. I tak się wydarzyło, że nie zrobili tego, nie mogli gdzieś tam pójść. Wiecie, ona na tym wózku, tam gdzie była, zaczęła Boga wielbić. Dla mnie to jest piękne. Może inni będą myśleć, ale to jest dziwne. Myślę, że nie mamy wystarczająco takich ludzi, którzy bez względu na to, gdzie jesteśmy, w jakiej sytuacji jesteśmy zdyscyplinowani do tego, aby Bogu oddać cześć i chwałę. Nie patrzymy na to, kiedy jak będzie czas, czy jak będę miał czas, to się będę modlić. Nie. Odwrotnie. Świat może czekać, każda sytuacja może czekać. Ja mam poświęcony czas dla Boga. Muszę z Nim czas spędzić, a wszystko inne się dostosuje. Odwrotnie. Chcę was dzisiaj wszystkich zachęcić. I tak jak czytaliśmy, kiedy ci ludzie, którzy się tam zebrali i poznawali i wiedzieli, poznawali, jak szeroka, jak długa, jak wysoka jest, jak głęboka jest Jego miłość. Abyśmy my, jeden drugiemu, wydawali takie właśnie świadectwa, abyśmy byli ludźmi uwielbienia, modlitwy, oddania się całkowicie. Chciałbym, żebyśmy powstali i już będziemy zakończać. Ale żebyśmy byli zachęceni do tego, żeby uwielbiać Boga. Aby się modlić, aby bez względu na to, co jest wokół nas, słuchajcie, bądźmy ludźmi pewnych takich zasad, które mogą być nawet takie trudniejsze. To jest to wszystko zachętą. To nie jest, nie mówię tego, żeby nas zdołować, ale żeby nas zachęcić. Bądźmy ludźmi pewnych Bożych zasad. Trzymajmy się Bożych zasad. Mam zasady, będę się modlić, będę uwielbiać Boga, bez względu na to, gdzie jestem. Chciałbym, żeby to było dla nas zachęcenie. Panie, proszę Cię teraz, nawet w tym momencie, kiedy będziemy Ciebie uwielbiać, Ojcze, będziemy Ciebie wielbić. I kiedy nawet zejdziemy na dół, Panie, proszę Cię o to, aby Twój Duch Święty działał wśród nas. Abyśmy pozwolili, Ojcze, dla Twojego Ducha mieć wolność wśród nas. Abyśmy mogli wołać do Ciebie, abyśmy mogli być wrażliwi na Twoje słowo, na Twój szept, Ojcze. Duchu Święty, nie chcemy Ciebie zagaszać, ale chcemy być prowadzeni przez Ciebie. Ojcze, wiem, że musimy być wrażliwi do Twojego cichego głosu. Panie, przemawiaj do nas. Jeżeli jesteś tutaj i potrzebujesz modlitwy podczas tej pieśni, wyjdź tutaj na środek, będziemy się modlić o Ciebie razem z Tobą. Bóg jest dobry, On jest wśród nas. Amen.